Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Gdzie nogi poniosą, gdzie jak co tydzień w poniedziałek o 13:00 troszeczkę o turystyce, rekreacji i sporcie w radiu UWM FM. Dziś zdecydowanie będzie to część turystyczna. Już jesteśmy troszeczkę po majówce, mam nadzieję, że się świetnie bawiliście, również przy audycji, która była o sporcie wtedy, ale jednak związana z tym majowym okresem. Natomiast dziś do majówki wracam, do majówki tegorocznej, a więc będzie relacja z podróży. A jak jest relacja z podróży i nie z podróży samodzielnej, to jest ze mną w studiu również moja druga połówka Ewa.
Cześć wszystkim.
Z którą byliśmy na tej majówce, byliśmy jeszcze z trzema innymi osobami, autem, więc już wiecie, że to nie było jakoś bardzo daleko, a była to
podróż do Słowacji.
Słowacji, w związku z czym trzeba było przedrzeć się przez całą Polskę najpierw. Jakiś czas temu opowiadaliśmy o poprzedniej naszej wycieczce, również samochodowej do Czech, to może zanim o tym, jak wyglądała Słowacja, to tak od razu porównanie z Czechami.
Czechy okazały się mniej atrakcyjne niż Słowacja, co było lekkim zaskoczeniem, bo częściej myślimy raczej o turystyce w kontekście Czech, tak przynajmniej mi się wydaje. I tak odniosłam wrażenie, że nasi znajomi też mieli takie wrażenie, że przecież Czechy to piwo, krecik, a Słowacja to Czechosłowacja.
I większy kraj też, tak?
Tak, ale myślę, że powierzchnia to nie wszystko, tak? Bo to chodzi o to, co tam jest konkretnie, a na przykład Słowacja może pochwalić się największą ilością zamków przypadającą na jednego mieszkańca, więc nawet przy małej ilości mieszkańców jest to, myślę, że spory wynik.
Także, drodzy Państwo, już jeżeli chodzi o to porównanie, to wychodzi na korzyść. Majówka, wiadomo, zaczęła się już kwietniówką, a więc gdzieś tam pod koniec kwietnia. Ja niestety do całego towarzystwa dołączyłem chwilę później, gdyż 27 w sobotę miałem wyścig Brevet w Mińsku Mazowieckim. Świetna organizacja, tu od razu pozdrawiam wszystkich organizatorów, wszystkich również, z którymi jechałem. To jakie, wiecie, wyścigi na 200 km, to nawet się nie zalicza, żeby to był wyścig.
Tak, a my w tym czasie już zwiedzaliśmy, nie marnowaliśmy czasu. Co prawda jeszcze po stronie polskiej odwiedziliśmy miejscowość Zalipie. Piękną miejscowość, gdzie domy w większości, nie wszystkie, są zdobione kwiatami kolorowymi, ale także innymi malowidłami na ścianach.
Zalipie, malowana wieś, tutaj polecamy jeszcze w Polsce, jak ktoś będzie, jak najbardziej. Nie była to ostatnia malowana wieś, którą widzieliśmy na tym wyjeździe, ale do tego jeszcze wrócimy. Niestety, drodzy Państwo, jak się jedzie w tą stronę, to tych godzin troszeczkę jednak jest. Do tego też się trzeba przygotować, trzeba się uzbroić w cierpliwość na tą jazdę. Niestety, w drugą stronę z naszej perspektywy, z perspektywy Olsztyna, troszeczkę nam się tu pogmatwało, bo nie możemy do obwodu tak sobie szybciutko, ładnie wjechać przez ostatnie wydarzenia.
Co nie zmienia faktu, że Litwa, Łotwa, Estonia i idąc dalej też piękny kraj do odwiedzenia, ale skupmy się na Słowacji, o której dziś mieliśmy mówić.
Pierwszy nocleg na Słowacji, ja tam dojechałem wcześniej rano i naprawdę piękne miejsce.
Bardzo dobrze zagospodarowane miejsce na grilla, wiaty. Tak. To kilka obok siebie, ale jednocześnie na tyle daleko, żeby nie przeszkadzać odpoczywającym. I my mieliśmy też szczęście być sami.
Tak, w ogóle był to ośrodek taki wędkarski, a jak zapewne wiecie, Słowacy nie dysponują taką ilością dużych jezior, w związku z czym te wszystkie obiekty, które gdzieś tam są dedykowane wędkarzom, są bardzo chronione, tak można powiedzieć, o czym dowiedzieliśmy się następnego dnia, kiedy ktoś nam, taki szeryf z lokalnego PZW, przyjechał i powiedział, że tu nie można wjeżdżać.
O ile można było tam biesiadować, że tak powiem, to nie było można tam wjeżdżać busem. My, co prawda, przyjechaliśmy parę metrów za daleko właśnie za ten zakaz, co nie zmienia faktu, że ten szeryf też przyjechał autem pod ten zakaz, więc to troszkę, hipokryzja. Ale cóż, aferki się zdarzają.
Tak, tak, drodzy Państwo, aferki jak najbardziej się zdarzają i pierwszy dzień to już był i z mojej, i z Waszej perspektywy też widok na Tatry, na wysokie Tatry, do których jednak nie pojechaliśmy ze względu również na to, że to będzie majówka i w Tatrach, tak samo jak na Mazurach, będzie bardzo dużo Polaków. W związku z czym, czy po naszej, czy po słowackiej stronie, na to trzeba się przygotować. Generalnie byliśmy też w innych pasmach górskich, albo przejeżdżaliśmy obok i Polaków też było bardzo, bardzo dużo. To jest taki termin, że całe południe Polski sobie bezproblemowo może na Słowację szybciutko pojechać. To tylko my się musieliśmy tam przepychać przez całą Polskę.
Tak, i trzeba pamiętać, że wysokie góry to jednak Halny, który też dał się odczuć podczas pierwszego dnia biwakowania, co nas zmusiło do szybkiego zjedzenia śniadania w plenerze i ruszenia jak najszybciej na szlak turystyczny.
No tak, i drodzy Państwo, jeżeli chodzi o to, gdzie te szlaki turystyczne były, gdzie my się kierowaliśmy, co chcieliśmy zwiedzić, a dziś, drodzy Państwo, temat majówkowy, mamy 20 dzień maja, więc zbliżamy się do pierwszego miesiąca wakacyjnego i o tym miesiącu w newsach dziś. Co ciekawego dzieje się w Europie w czerwcu? Dla nas koniec maja, początek czerwca to, że tak ujmę, czerwcówka związana z Bożym Ciałem, długi weekend. I drodzy Państwo, we Włoszech możemy w tym terminie zacząć świętować Festival del Naviglio, czyli festiwal z muzyką ludową, tańcem, z rękodziełem od 1 do 10 czerwca. Mają tam miejsce lokalne teatry, muzyka folklorystyczna i występy taneczne. Dodatkowo wystawiane są liczne stoiska z rękodziełem artystycznym. Festiwal kończy się pochodem z pochodniami. Festiwal ten odbywa się w Mediolanie, więc nie będzie problemu jakiegoś dużego, żeby tam dolecieć. I to taki koniusz, że tak powiem, do Mediolanu. Ostatnio wprowadzono tam pewne ograniczenie, ciekawe dosyć. Od 17 maja do 4 listopada obowiązywać będzie zakaz późnego kupowania jedzenia na wynos. Chodzi m.in. o pizzę, wodę czy lody. Uliczni sprzedawcy powinni zakończyć handel już o 20. Dni poprzednie jedzenia na zewnątrz nie będzie można spożywać od 0:30 do 1:00 w nocy do 6:00 rano. W weekendy ten okres będzie od 1:30 do 6:00 rano. No, dosyć ciekawy zakaz. A wracając do tego, co się dzieje w czerwcu, w wiedeńskich ogrodach Pałacu Schönbrunn odbędzie się letni koncert nocny Orkiestry Filharmonii Wiedeńskiej. To odbędzie 7 czerwca. Rozpocznie się o godzinie 20:30 w repertuarze chociażby Richard Wagner, Giuseppe Verdi czy Bedrich Smetana. Wstęp jest bezpłatny. Natomiast również w Wiedniu, trochę później w czerwcu, od 21 do 27 odbywać będzie się Donau Inselfest, darmowy festiwal plenerowy na nadbrzeżu Dunaju. Wiele scen rozmieszczonych właśnie wzdłuż tej rzeki, oprócz muzyki, strefy sportowe, gastronomiczne i strefy dla dzieci. Natomiast w Lizbonie w dniach 12-13 czerwca odbywać się będzie święto świętego Antoniego, związane z grillowanymi sardynkami. Na wąskich, brukowanych uliczkach, chociażby dzielnicy Alfama czy Bairro Alto, odbywać się będzie nocne świętowanie, gdzie będzie dużo muzyki, tańca, no i rzecz jasna grillowanych sardynek, które są nieodłącznym elementem festiwalu, ale poza tradycyjnie podawanymi w chlebie sardynkami, ludzie wypełniają się innymi również stoiskami gastronomicznymi i będzie można spróbować tradycyjnej zupy Aldo Verde czy Bifanas, a więc takiego steku wieprzowego w bułce. W Barcelonie natomiast odbędzie się w dniach 13-15 czerwca Sonar Festival dotyczący muzyki i sztuki elektronicznej. Na miejscu oprócz oczywiście występów będą również konferencje, warsztaty i wystawy. To w ciągu dnia, no i właśnie wieczorami koncerty muzyki elektronicznej. W Dublinie 16 czerwca odbywa się Bloomsday, czyli święto na cześć pisarza Jamesa Joyce'a, twórcy Ulyssesa. No i właśnie ten dzień odzwierciedla dokładną datę przedstawioną w książce, która śledzi perypetie Leopolda Bluma, przemierzającego Dublin. Święto charakteryzuje się czytaniami fragmentów Ulyssesa, przedstawieniami opartymi na fabule oraz wycieczkami śladami bohaterów tejże powieści. A tymczasem wracamy znów do Włoch. Tam we Florencji święto Jana Chrzciciela 20 czerwca. Rano oczywiście odbywa się historyczna parada, której ważną częścią jest Calcio Storico Fiorentino, a więc gra przypominająca połączenie rugby i piłki nożnej rozgrywana w historycznych kostiumach. Pojedynek rozgrywa się na placu Santa Croce, który na tę okazję jest przykrywany piaskiem, by nadać mu historyczny charakter. Wieczór zamyka, jak to często się dzieje, pokaz fajerwerków. W dniach 27-30 mamy festiwal wina w Bordeaux, największe święto winiarskie w regionie Nowej Akwitanii, odbywa się w malowitej scenerii nadbrzeży rzeki Garonny. Tam no oczywiście degustacja win, występy na żywo. Będzie również możliwość zwiedzenia zabytkowych żaglowców oraz uczestnictwa w unikalnych pokazach dronów, które odbywają się wieczorem nad nabrzeżem. Do każdego z tych wymienionych miejsc z Polski dolecimy, do większości z nich nawet tutaj z okolicznych względem Olsztyna lotnisk. I to, drodzy Państwo, na tyle newsów na ten tydzień. Przypomnę jeszcze raz, dziś razem z Ewą opowiadamy o majówce na Słowacji, a więc było to 7, 10 dni? 10 dni około.
Szczęśliwi i czasu nie liczą i tak było na tej majówce. Nie wiedziałam, jaki jest dzień tygodnia, która godzina. Mniej więcej trzymaliśmy się planu i to było najważniejsze.
Pierwsze miejsce, które tak już zwiedziliśmy, powiedziałbym, razem po dojechaniu, to była miejscowość, która w przewodniku była wskazana jako jedna z ładniejszych na Słowacji. Słowacji i to był Kieszmarok. Mam nadzieję, że tak to się czyta. Było tam kilka, i owszem, fajnych budynków, fajnych takich prześwitów. Mhm. Takich prześwitów, wiecie, drodzy państwo, że pomiędzy jednym a drugim budynkiem i widzimy jeszcze widok na Tatry, tak? No bo to było właśnie jeszcze z tej strony, jak wspominaliśmy przed przerwą. Był również zamek, pałac, był oczywiście park, ale jakoś to nie zrobiło to miejsce chyba na nas dużego wrażenia.
No nie.
Pierwsze koty za płoty, nie wszystko było tak super jak w przewodniku. Kolejne miejsce Lewocza, znane z historii Słowacji, natomiast również tam zbyt długo nie byliśmy. Wiele takich było miejsc, że to był po prostu przejazd. Natomiast kolejny był to zamek Spiski, gdyż właśnie był to region Spiszu, który obeszliśmy po takiej ścieżce. No, powiedzmy, że ona była ścieżką dla ludzi.
Tak, przyszliśmy dookoła, ponieważ stwierdziliśmy, że nie ma co wstępować, ponieważ zamek był w trakcie remontu, więc ogólnie polecamy, ale jak się skończy remont.
Szliśmy tą kozią ścieżką, jakieś 2 kilometry, po czym wróciliśmy do samochodu i pojechaliśmy do kolejnej miejscowości, do Preszowa, gdzie no również jest oczywiście stare miasto i tam po prostu zjedliśmy sobie w pięknych okolicznościach obiad.
Jak to przystało na turystów, zjedliśmy obiad lokalny, w lokalnej knajpie, lokalnej aż do bólu, bym powiedziała, gdzie leciała taka muzyka góralska z lekko...
Domieszką disco polo.
Tak, tak. I nawet to było w opiniach, że jedzenie dobre, obsługa miła, ale z tą muzyką mogliby troszkę się wstrzymać.
Ale z tą muzyką to dajcie spokój.
Tak, tak, tak.
Natomiast co jedliśmy i co piliśmy, bo to oczywiście również jest ważne, no to podobnie jak w Czechach, kofola i piwo jest dostępne.
Przy czym, tak jak Czechy słyną z piwa, tak Słowacja bardziej z wina, ale o tym powiemy przy okazji kolejnych dni. No, mnie troszkę zaskoczyła zupa czosnkowa. Nie wiem dlaczego, miałam nadzieję, że to będzie zupa krem, ale to była naprawdę taki rosół z dużą ilością drobno posiekanego czosnku.
Ale był tam też ser, który się z czasem po prostu rozpływał i to już stawało się takim
klejkiem. Tak, więc co warto pamiętać? Warto spróbować, ale warto, żeby wszyscy tego spróbowali. Tak, zwłaszcza jeżeli chodzi o sposób, jaki my wybraliśmy, czyli van life.
Tak, także drodzy państwo, bo później każdy, kto zjadł, to wie, z czym to się wiązało. Jak jedna osoba nie zjadła, to później te wszystkie wyziewy musi odczuwać po prostu. Ale ja bym powiedział, że no, ten, kto nie zjadł, niech po prostu żałuje, bo ta zupa była tu dobra. A przy okazji jeszcze z dań, które zjedliśmy tam i które, no, zwykle mówi się, że to są takie sztandarowe dania słowackie, to są brędzowe haluszki.
Tak, i o ile tutaj nie do końca mi przypadły do gustu, to w wersji takiej bardziej fusion, powiedzmy, którą mieliśmy okazję zjeść kilka dni później, ze szpinakiem zupełnie inaczej smakowały i były przepyszne.
Mhm. A drodzy państwo, brędzowe haluszki to są po prostu kluski z serem, tak?
Owczym serem.
Serem owczym, tak, on jest dosyć słony. No dodatkowo do tego są oczywiście skwarki i to jest taki klasyk. Oprócz tego są również naleśniki z ziemniaków. Tych akurat nie jedliśmy, bo w tym miejscu, w którym właśnie jedliśmy na początku, one były, później jakoś już nie były tak popularne, nie zdarzały się.
Tak, im bardziej właśnie jechaliśmy na zachód, tym bardziej ta kuchnia zaczęła przenikać w węgiersko-czesko kuchnię.
Co jeszcze tam zjedliśmy? To kluski z makiem, które również są daniem takim typowo słowackim i to przez cały rok, natomiast no strasznie to zapychające jest, powiem szczerze.
Tak, trzeba popić kofolu.
Zdecydowanie. I drodzy państwo, stamtąd pojechaliśmy już na nocleg do Koszyc. Koszyce, drugie największe miasto Słowacji, znane również z tego, że no jest tam dosyć duża liczba ludności narodowości romskiej, czyli no, cyganów po prostu i stanowią oni duży problem nie tylko dla Koszyc, ale dla całej generalnie Słowacji. Bezrobocie wśród tej grupy sięga 100%, a wskaźnik przestępczości wielokrotnie przekracza ten generowany przez ludność pochodzenia słowackiego czy też węgierskiego. Oczywiście do Koszyc tylko dojechaliśmy, przenocowaliśmy, następnego dnia postanowiliśmy je zwiedzić i Koszyce generalnie dosyć ładne, zadbane miasto.
Chyba najładniejsze miasto, które odwiedziliśmy, tak mi się wydaje, przynajmniej na Słowacji.
My byśmy polecali wejście na wieżę. Nie jest to jakoś specjalnie drogie. Można bardzo dużo zobaczyć. Można zobaczyć w zasadzie całe Koszyce.
Tak, miasto bardzo ładne, bardzo dużo ładnych budynków, takich charakterystycznych dla tego miasta. Drugiego takiego miasta na Słowacji nie widziałam.
Pamiętajcie, że w Słowacji oczywiście w strefie euro, więc ceny w euro, ale jak to porównamy, chociażby tak my z tym, co widzieliśmy miesiąc wcześniej w Europie Zachodniej, faktycznie we Francji, na Wyspach normandzkich, Belgii, Holandii, no to te ceny tutaj na Słowacji były dużo przyjemniejsze dla naszego portfela. I drodzy Państwo, no jak już jesteśmy w Koszycach, to właśnie tam słynne osiedle Lunik 9, które być może Państwo coś o nim słyszeli, jeżeli nie, to polecamy sprawdzić informacje i od razu my Wam zweryfikujemy, czy te informacje są prawidłowe, bo prawdopodobnie nie są. Te filmy, które ja widziałem wcześniej o tym osiedlu, właśnie takim typowo cygańskim, które było robione na zasadzie, jak to było, ABC.
Armia.
Armia, bezpieczeństwo, cyganie, tak? Tworzono osiedla, na których byli policjanci, żołnierze i właśnie cyganie, po to, żeby jakby te osiedla, no, były w miarę spokojne. Natomiast, no, nie można się dziwić temu, że policjanci i żołnierze bardzo szybko stamtąd po prostu się zabierali, jeżeli tylko mogli. Kierowcy autobusów mają dodatek specjalny za dojazd do Lunika. Natomiast, jak, tak jak mówiłem, jeżeli zobaczycie, jak Lunik wygląda, czyli po prostu, no, wcześniej to były bloki, pod którymi są po prostu sterty śmieci, no to my już teraz tego nie widzieliśmy. Było owszem brudno, było dużo śmieci, natomiast no to już nie były sterty takie,
tak,
wiecie, jak
zaspy.
Tak, to
już nie było śmietnisko, ale rzeczywiście w niektórych mieszkaniach nadal nie ma okien, nadal są osmolone, widać te pozostałości po pożarach. I to, co zdarzyło mi się zobaczyć w internecie, że ktoś pojechał tam zimą i no przecież ta ludność...
Tu się nic nie dzieje,
tu
tak?
się nic nie dzieje, ludzie nie atakują, że to są stereotypy, tylko on to zrobił z drona, z odległości, że nawet nie wjechał na to osiedle. My wjechaliśmy to osiedle, ale tylko w jedną główną ulicę, no i nam ludzie zaczęli wyskakiwać. Rzeczywiście, o ile tam nic nam z samochodu nie odczepili, to zaczęli nam wyskakiwać pod maskę, biegać za nami. To było lekko przerażające, nie powiem. Ja jako kierowca nie odważyłabym się tam wjechać, powiem szczerze, ale no, nasz kolega dał dzielnie radę i wyjechaliśmy cali i zdrowi.
Tak, a tym bardziej, że rower mieliśmy podczepiony z tyłu, także to już by była moja strata, gdyby go zdążyli odczepić. Porównując to, co my wcześniej widzieliśmy, no to w tym momencie działa tam również szkoła i co było hitem, działa bar również. Bar taki cygański, ale to znaczy, że ktoś tam jednak pracuje. Także, drodzy Państwo, no to akurat jest duży pozytyw.
Ale nie odważyliśmy się wejść
no
tam
nie,
na kofolę.
Nie, na kofolę, ani na nic innego. Także, drodzy Państwo, to jeżeli chodzi o Koszyce i jak ktoś potrzebuje jakichś mocniejszych wrażeń, to również. I stamtąd, drodzy Państwo, udaliśmy się do Tokaju. I ja wiem, że tu może Wam się wydawać, że mieliśmy być na Słowacji, a nie na Węgrzech. I, drodzy Państwo, jesteśmy na Słowacji. Co prawda przejeżdżaliśmy kawałek przez Węgry, bo było po prostu bliżej, ale, drodzy Państwo, region Tokaj, oprócz tego, że jest taki powiat i cały region na Węgrzech, południowo-wschodnia część Słowacji, to również jest Tokaj i tam również jest wino produkowane. Znaczy, nie wiem, czy nazwę mogą mieć, chyba ona jest zastrzeżona dla Węgier, natomiast region w dalszym ciągu jest napisane, że to jest po prostu Tokaj.
Tak, ale mam wrażenie, że to różnie jest zapisywane przez, widziałam Tokaj przez J i przez Y, także to może być taki wymyk jak z whisky, że jedni piszą tak, inni tak, ale jeżeli chodzi o ten region winiarski, teraz mi naszła taka myśl, że tam ludzie są bardzo przyjaźni i to już któryś raz się spotkałam z tym, że w regionie winiarskim ludzie są przemili. Nie wiem, czy to jest jakiś związek jeden z drugim, ale warto to sprawdzić. Ponieważ rozbiliśmy się tam na dziko przy winiarni, na kawałku ziemi niczyjej tak zwanej, nie, że komuś wbiliśmy na podwórko i ludność lokalna widziała, że tam mamy obozowisko nasze.
No prawdopodobnie nas widzieli właśnie z tych pól winnych, tak? Bo widzieliśmy, jak pracują wszyscy, tak?
Tak, i następnego dnia podczas odwiedzin winnicy właśnie zapytali, czy to my i czy nam się podoba. Także bardzo gościnnie, nikt nas tam nie przeganiał, że o co wy robicie. Tak, zwłaszcza, że jako turyści sprzątamy po sobie, zostawiamy miejsce w takim stanie, nawet w lepszym niż zostaliśmy.
Tak, jeżeli coś było zepsute, to można zawsze coś naprawić. Od razu powiedzieli, że oni po angielsku nie mówią i że będą mówić po słowacku. Natomiast słowacki to, drodzy Państwo, jest taki język, który jest najbardziej zbliżony do polskiego. Z języków słowiańskich jest prawdopodobnie najbardziej zbliżony do każdego z języków. Nie biorąc pod uwagę oczywiście tego języka wszechsłowiańskiego, zdaje się, który jest językiem sztucznym, tak? Ale generalnie ze Słowakami da się dogadać. My do nich po polsku, oni do nas po słowacku. Jeżeli tam się nie natkniemy na jakiegoś fałszywego przyjaciela, to generalnie nie ma problemu z tym, żeby się dogadać. Chyba, że ktoś bardzo nie chce, to wtedy no, jest zawsze problem.
Nie, ale właśnie myślę, że po słowacku zdecydowanie jest dużo łatwiej dogadać się niż po czesku, więc tutaj nie było problemu. Przez większość wyjazdu mówiliśmy albo po słowacku, albo po angielsku.
No ale właśnie, my byliśmy podczas majówki, więc jak majówka, to grill. Natomiast jeżeli chodzi o takie potrawy słowackie na grilla, to chyba nie spotkaliśmy się z niczym, prawda? Bo sery oczywiście można, sery wyprażane, sery w wielu formach, takie nawet typu oscypek, to oczywiście są, natomiast takie danie typowe na grilla słowackie to chyba nie.
Nie, ale widać, że też jest u nich kultura grilla, nie tak popularna jak u nas, ale można było dostrzec gdzieniegdzie rozpalone grille.
Tego dnia jeszcze mieliśmy okazję udać się do jaskini. Tych jaskiń na Słowacji jest bardzo dużo. Oczywiście tam nie można robić zdjęć w większości nich. Niektóre są naprawdę różne, bo były i jaskinie takie normalne, były lodowe, tak, były aragonitowe, które wyglądają, te stalaktyty wyglądały jak macki, tak można powiedzieć. Natomiast nie udało nam się tam dojechać, byliśmy za daleko, a one nie są otwarte oczywiście cały dzień, więc już, żeby nie tracić dnia, to zajechaliśmy do jednej, do bardzo dobrze zachowanej, bardzo fajna ta trasa była.
Do jednej z większych.
Do jednej z większych, wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, także tutaj jakby to nie jest tak, że pojechaliśmy do jakiejś tam ostatniej. Tam w zasadzie wszystkie są bardzo ładne i do każdej chciałoby się, ale niestety jakby ogranicza nas i budżet, i czas, tak?
Tak, to też pokazuje, że mimo, że spędziliśmy bardzo podobną ilość czasu i w Czechach, i na Słowacji, to na Słowacji dużo atrakcji ominęliśmy właśnie ze względu na ten czas, że wszystkiego się nie da po prostu obejrzeć. Mimo, że mały kraj, to te 10 dni to było trochę za mało.
Oprócz tego taką ciekawą atrakcją, można powiedzieć, jakby się komuś bardzo chciało rowerem jechać, ale to z dobrym oświetleniem, jest tunel. Były tunel kolejowy, którym wydobywano magnezyt, zdaje się, i po prostu jest jakieś 10 kilometrów jazdy tunelem, ciemnym tunelem. My tam tylko weszliśmy na kawałek drogi, on bardzo szybko, nie widać, co jest z tyłu, co jest z przodu, i po prostu jedzie się po takich płytach.
Tak, wszystkich fanów urbexu czy fanów metra też zapraszamy, tak, polecamy do spacerku tym tunelem.
I drodzy Państwo, kolejny dzień, to już był maj i rozpoczęliśmy go w sposób, tutaj myślę, dla Ewy, tak, już tutaj Ewa pokazuje, że jest bardzo zadowolona, sposób dla niej bardzo dobry, ponieważ udaliśmy się na susłowisko.
Dokładnie, czyli miejsce, gdzie susły żyją, po prostu na wolnej przestrzeni, na polanie, która jest ogrodzona, po której chodzą osiołki, ale jednocześnie można kupić dla nich karmę, z czego one bardzo chętnie korzystają i tu mnie przychodzą i zbierają.
Także możemy też wziąć ze sobą, kupić wcześniej, skoro wiemy, żeby nie płacić za małe pudełeczko tam euro czy coś takiego.
Ale nie było takie małe.
Tak. Dużo, naprawdę bardzo dużo ich jest. Wystarczy tam usiąść na chwilę z wyciągniętą ręką z tym słonecznikiem, bo my akurat mieliśmy słonecznik, i po prostu któryś przyjdzie. Czasami przyjdzie ich 4, 5.
Napychają policzki także, czuć przez skórę normalnie te pesteczki. I taka rada od nas, my byliśmy rano i to jest chyba najlepsza pora, żeby odwiedzić to, ponieważ wtedy one są najbardziej głodne, najchętniej przychodzą, więc jeżeli jedziemy z dziećmi i nie chcemy, żeby tam był płacz, że zwierzątka nie przyszły, to polecam pojechać rano, bo wieczorem, jak to w takich miejscach, są przejedzone już.
Tylko pamiętajcie też z dziećmi, bo już co my zauważyliśmy, że susły już na dzieci są bardzo dobrze wyczulone, czyli dzieci pewnie, małe dzieci coś robiły im niedobrego.
No jak to dzieci, tak?
Widać, jak uciekają od małych dzieci, także do nas przybiegają, a dziecko tylko jakieś przybiegało do nas, do tego susła, który był przy nas, i od razu susły uciekały. Także pamiętajcie, uczcie dzieci również swoje, żeby jakby zachowywały się godnie w stosunku do zwierząt. Kolejne miejsce, też takie na szybko. Ja mam to opisane jako wieża zbójnicka, bo tam przeszliśmy się tylko na kawałek. Faktycznie w środku pola, gdzieś na połoninach, tak odkryte miejsce.
Tak, atrakcja, która nie była w planie, ale jako, że zaciekawiła nas, my jesteśmy elastyczni, nasi znajomi na szczęście też, także poszliśmy zobaczyć, ale co nas zaskoczyło, że to nie była zwykła wieża widokowa, tylko to była wieża, w której w środku były wypchane zwierzęta.
I to tak w większości przypadków niedobrze wypchane. To jest tak, jakby, drodzy Państwo, jakbyście wy to próbowali zrobić. Ktoś by wam powiedział, tu masz skórę i weź to zrób, tak? To nie jest łatwa sztuka.
Nie jest łatwa. Było daleko do ideału, ale widać, że się ktoś starał.
Ale na szczęście widok z wieży był przynajmniej bardzo, bardzo ładny, tak? Widok na góry. Szczęśliwie, drodzy Państwo, pamiętacie, byliśmy na tych samych majówkach, pogoda była przez całą majówkę, przez zdecydowaną jej większość, bardzo, bardzo ładna. I drodzy Państwo, tego dnia jeszcze zaglądamy do miejscowości, którą pewnie znacie gdzieś tam z aren sportowych, być może Bańska Bystrzyca. Oczywiście miejscowość również narciarska z kurortem. Tam troszeczkę się dowiedzieliśmy na temat historii tej, troszeczkę powiedziałbym niechlubnej Słowacji, ponieważ oni dosyć szybko, jeżeli chodzi o ten czas II wojny światowej, poddali się i jednak kolaborowali z hitlerowcami. Wiadomo, nie wszyscy. Natomiast widać było, że dosyć ciężko jest im tą swoją historię historię opakować jako coś heroicznego, biorąc pod uwagę właśnie ten cień, który był. I to w Bańskiej Bystrzycy można też w muzeum zobaczyć, ale generalnie takie fajne miasteczko górskie. I drodzy Państwo, jeszcze kolejnym miejscem, do którego zajechaliśmy tego dnia, była Tarnawa. Tam zajechaliśmy w zasadzie tylko, żeby się przejść i na haluszki. Kolejne właśnie, to były te haluszki fusion, czyli powiedzmy z kurczakiem, z wołowiną. Także, drodzy Państwo...
Z parmezanem.
Tak, można to zrobić na inny sposób i naprawdę było to bardzo smaczne. Z Tarnawy udaliśmy się już w kierunku Bratysławy. Pierwsze, co tam zrobiliśmy, to zajechaliśmy na nasz nocleg, bo tam mieliśmy taki, powiedziałbym, konwencjonalny, ale no daleko mu do konwencjonalnego. Powiedz, gdzie nocowaliśmy?
W bunkrze z 1939 roku, jeżeli się nie mylę. I byliśmy pierwszymi gośćmi, ale nie dlatego, że my po prostu sobie urządziliśmy tam piknik, tylko te miejsce właściciel wyremontował, przystosował pod turystykę. I my mieliśmy to szczęście być pierwszymi gośćmi, ale powiem szczerze, że bardzo pozytywnie jestem zaskoczona. Nie mogłam się doczekać, wiedziałam, że będzie to ciekawe przeżycie, ale naprawdę bardzo dobrze przygotowane jest to miejsce.
Tak, i właśnie też bardzo czekali na feedback o tym, jak to wygląda, czy czegoś brakuje. Jak się okazało, brakowało troszeczkę prądu, ale to już właściciel powiedział, że będzie to zmieniał. Natomiast to w ogóle jest takie ciekawe miejsce, bo tam była linia, tam 15 bunkrów bodajże zostało stworzonych. Obecnie to jest nie między Bratysławą a Austrią, już tak na dobrą sprawę. Bo żeby dojechać do tego bunkru, wyjechaliśmy już z Bratysławy, a jeszcze nie wyjechaliśmy do Austrii, a tam w zasadzie nie ma żadnego miejsca. To jest taki jakby teren niczyj, tak można powiedzieć.
Jedyna wada tego bunkra jest to, że był blisko autostrady, tak, dosłownie kilka metrów od, ale na szczęście w nocy zatyczki, jeżeli ktoś ma problem ze snem, dały radę, więc to taka jedyna wada.
I drodzy Państwo, jeżeli chodzi o jeszcze ten dzień, wieczorem pojechaliśmy na zachód słońca, na zamek, który jest niedaleko od Bratysławy, zamek Dewin. Przeszliśmy się dookoła niego. No niestety już był zamknięty, więc żadna ekspozycja ze środka nie była możliwa, ale oczywiście co to za problem dla nas. Na szczęście gdzieś tam dziury w płotach zawsze są. No nie mówię, że w płotach w zamku, bo oczywiście zamek bardzo dobrze wymurowany, nie da się tam nigdzie wejść, natomiast da się podejść pod zamek w niektórych miejscach i naprawdę piękny widok na Dunaj, piękny widok w naszym przypadku na zachód słońca.
Tak, dokładnie. I ten zamek trochę mi przypominał zamek w Edynburgu, także jeżeli ktoś lubi takie szkockie klimaty, to myślę, że można to odnaleźć w tym.
I drodzy Państwo, następnego dnia oczywiście przeszliśmy się po Bratysławie, natomiast w ogóle to miejsce, ten bunkier, to był przy osiedlu Petrzalka, czyli jednym z największych osiedli w ogóle w Europie, takim typowym z wielkiej płyty. Jak weszliśmy na zamek w Bratysławie, żeby mógł zobaczyć widok na miasto, to właśnie z jednej strony był widok na to osiedle i no to nie należy do jakichś widoków super. To nie jest top 10.
Tak, zdecydowanie od strony tych bloków widok jest dużo lepszy. Ogólnie sama Bratysława nie zrobiła na mnie jakiegoś dużego wrażenia, jak każda europejska stolica. Może nie jest aż tak duża, jak powiedzmy Barcelona, tak? Czy Londyn, ale no, było ładne, ale koszyce zdecydowanie są ładniejsze. Więc jakby ktoś się zastanawiał, czy pchać się do stolicy, czy Koszyce, zdecydowanie polecam Koszyce.
Tak, no w Bratysławie oczywiście można się przejść po zamku, można się przejść po uliczkach Starego Miasta, ale one nie są aż tak, powiedziałbym...
Interesujące?
Tak, to jest dobre słowo.
Tak, ale...
Ale
zaszliśmy troszkę z ciekawości, troszkę nas przewodnik pokierował do pubu, który istnieje właśnie już więcej lat niż ja na świecie jestem. Nie wiem ile dokładnie, no ale
był to pub KGB.
KGB. I o ile pomysł ciekawy, to troszkę ten dyskomfort czuliśmy będąc w środku, zarówno my jak i nasi znajomi. Zwłaszcza, że zerkał na nas portret i Stalina, i Lenina, i innych.
Bardzo czerwono.
Ale tanio. Ciężko stwierdzić, czy polecamy. Mieszane uczucia mam nadal.
No to jest generalnie studenckie miejsce, więc no jakby wszystkich studentów ze względu na koszty zapraszamy, ale generalnie jak komuś przeszkadza cała ta czerwona hołota, to nie zapraszamy. I drodzy Państwo, to była taka jakby końcówka tego naszego pobytu w Bratysławie. Stamtąd udaliśmy się do Tręczyna, gdzie mieliśmy zamiar wejść na zamek, ale jak się okazało, poszliśmy od drugiej strony, a wejście jakby od góry na zamku było zamknięte. To też jest jakiś ewenement, powiem szczerze. W związku z czym no przeszliśmy się dookoła bardziej zamku.
Tak, parę kilometrów spacerku. W opiniach czytałam, że wiele osób pobłądziło, że często jedno wejście jest zamknięte, drugi nie. Myślę, że to jest stanowczo do poprawki, bo o ile nam to nie sprawiło problemu, to już dla takich, powiedzmy, przeciętnego turysty mogłoby to bardzo być nieprzyjemne.
Ale Trenczyn generalnie już poniżej zamku również ciekawa, ładna, zadbana starówka, także też warto tam na pewno się pojawić.
No, ale kolejne miejsce noclegowe też było świetne. Mieliśmy w ogóle szczęście do miejsc noclegowych w tym roku i było to jezioro Zielone. Tak samo miejscowość się nazywa, więc łatwo
Zielona
to znaleźć.
Woda.
Zielona woda. Na początku nie do końca widziałam to zieleń, ale następnego dnia rano, kiedy jeszcze to słońce nie wyszło na tyle mocno, żeby świeciło, to było widać szmaragdowe jezioro. Naprawdę robiło piękne wrażenie.
No, widzę, że już oglądając zdjęcia się rozmarzyłaś, żeby tam wrócić. I drodzy Państwo, kolejne miejsce, które widzieliśmy, to była, drodzy Państwo, kolejna wieś kolorowa, o której wspomnieliśmy na początku audycji, bo były to Ciczmany. Cała masa domków, no może nie aż takich kolorowych jak w Zalipiu, bo tutaj czarno-białych. Natomiast większość z nich była taka właśnie czarna z białymi wzorkami. Było tych wzorków bardzo dużo, bardzo różnych, każdy oznaczał co innego. A były one robione po co w zasadzie?
O, tutaj początkowo było w celach ochronnych i to nawet nie tyle, że przed złymi duchami, tylko po prostu białe ochrania drewno. Taki był kiedyś przesąd, no i też rzeczywiście później już trochę niektórzy mówią, że to runy. Nie do końca. Ogólnie każdy wzorek ma swoje znaczenie. One są ładnie opisane na tablicy informacyjnej, więc tu akurat duże pochwały, jeżeli chodzi o przygotowanie.
Tak, bo były jeszcze napisane po polsku, ze względu na to, że to jest jakby...
Już przy samej granicy.
I przy samej granicy i partnerstwo po prostu transgraniczne między tą wsią, a wsią zdaje się u nas chyba Rajcza. Nie wiem, ale w każdym razie były napisy właśnie już po polsku.
Tak, tak, w języku polskim, więc na przykład są serduszka lub to, co urzekło naszą koleżankę, czyli kurze dupki.
Dupki, tak. Kurze dupki, czyli takie jakby dwa X-y przechodzące przez siebie, tak to mniej więcej.
I jeszcze kreseczka po środku, tak. Bo X to był jeszcze co innego.
Także, drodzy Państwo, Ciczmany polecamy. Może niekoniecznie rowerem, bo wszędzie dookoła są góry. Chyba, że ktoś bardzo lubi. Odwiedziliśmy jeszcze Starą Bystrzycę, ale tam, powiem szczerze, tylko zobaczyliśmy zegar w zasadzie, taki zabytkowy. Bardzo ładny budynek, ale jeden i nie ma tam w zasadzie nic innego do roboty, chyba
tak,
żebyście się...
Specjalnie nie ma co jechać, po drodze polecamy.
I, drodzy Państwo, jeszcze jedna kwestia, o której tutaj nie powiedzieliśmy, a już się zbliżamy do końca, to to, że polowaliśmy na gorące źródła. Na gorące źródła, których jest sporo, aczkolwiek nie wszystkie były gorące. Jedyne, które znaleźliśmy, takie, które się do czegoś nadawały, to miały całe 16 stopni, a inne były albo brudne, albo było bardzo dużo ludzi, niestety.
Albo to i to, także tak. No, to nam się nie udało. Może to nie był główny cel wycieczki, mieliśmy nadzieję na kąpiel w gorących źródłach przy okazji. No niestety, lokalni tak, mieszkańcy no, czasami... I...
Obrzydzili troszeczkę nam to.
Dokładnie. No, ale nie obyło się bez aktywnych atrakcji. Ostatniego dnia, kiedy ty pełniałeś
tak, ja
swoje...
Ja sobie pojeździłem rowerkiem oczywiście.
Tak, nikt nie jest zaskoczony. My poszliśmy w góry. Szlakiem, który miał być łatwy, ale zdecydowaliśmy się wrócić innym, który się okazał już nie być taki łatwy.
A wszystko generalnie w małej fatrze, a był to szlak na również mały rozsutek, zdaje się, i z powrotem powrót janosikowymi dziurami. Generalnie jest tam niedaleko pomnik również Juraja Janosika, jak to Słowacy twierdzą. I te janosikowe dziury to są no, nieraz przejścia no, drabinami. Czy to są już schody, czy drabiny?
To powiem szczerze, zależy. Różnie. To było bardzo, bardzo trudne, zwłaszcza, że pod koniec wycieczki dołączyły do nas dzieci, więc przeprawa z dziećmi nie była łatwa przez te góry, tak? Zwłaszcza duża ilość łańcuchów, metalowych lin, drabin, schodów i śliskich kamieni.
Wcześniej jeszcze, odnośnie tych przepraw górskich, jak byliśmy właśnie na tej jednej z wież widokowych na Połoninach, to tam również był pokazany szlak, który gdzieś tam przebiega przez feraty, czyli ten ferata to jest taki jakby szlak biegnący właśnie po łańcuchach. Potrzebujemy do niego sprzętu. Natomiast no jest to jakaś gałąź turystyki górskiej, która się rozwija ostatnio bardzo mocno i jeżeli takie coś chcecie, to na Słowacji również to znajdziecie. No ale generalnie, jeżeli chodzi o te wycieczki górskie, no to Słowacja to jest naprawdę świetne, świetne miejsce, od razu wam mówię. Nie to, żebym mówił, że Polska nie ma nic do zaproponowania, ale jednak tam macie wiele tego na ograniczonej dosyć przestrzeni.
Tak, jako miłośniczka skałek polecam bardzo mocno.
I drodzy Państwo, to był w zasadzie przedostatni, ostatni dzień, ostatniego już dnia po prostu wracaliśmy do Polski i zatrzymaliśmy się rano tylko w jednym miejscu. Był to Zamek Orawski. I drodzy Państwo, Zamek Orawski, oprócz tego, że jest bardzo ładnie położony, bardzo ładny widok z niego jest, to stanowi takie swoiste muzeum całego regionu Orawy. Wszystko, co tam zostało jakby znalezione od czasów naprawdę prehistorycznych, poprzez historię samego zamku, historię regionu, tam wszystkiego tego możecie się dowiedzieć. No i co? No to tyle wycieczki.
Tak. Kurczę. Trzeba się zbierać na kolejną.
Tak, trzeba się zbierać na kolejną. Pytanie, kiedy ona wyjdzie? No, drodzy Państwo, mamy całkiem niedługo czerwcówkę również przecież, połączoną z Dniem Dziecka, więc można pomyśleć oczywiście, gdzie pojechać. Za tydzień dowiecie się pewnie tego, gdzie warto, przynajmniej w naszym regionie, udać się na Dzień Dziecka. No i cóż, drodzy Państwo, do usłyszenia.
Do usłyszenia.